Dzień dobry, kochani. Mam nadzieję, że wypoczęliście trochę w trakcie majówki, że odpoczęliście od nas. My odpoczęliśmy również i przechodzimy z najświeższą dawką informacji ze świata dyplomacji, ogólnie ze świata. I dzisiaj jest ze mną Piotrek. Cześć.
Cześć. Cześć. A ze mną jest Ola.
Witam was, kochani. I dzisiaj mamy nadzieję, że ruszymy z kopyta. I ruszymy z tematem, który moim zdaniem nie był zbyt często poruszany w mediach, a jest tematem ciekawym, a mianowicie jest to spotkanie dyplomatów, spotkanie G7. Ja szczerze mówiąc o tym temacie trochę próbowałam się dowiedzieć i wcale nie było tak łatwo, ale myślę, że my tutaj jako światowy podcast spełnimy funkcję właśnie medium trochę niezależnego, które was doinformuje. I Piotrek, czy mógłbyś mi powiedzieć trochę więcej? Bo ja wiem, że ty tutaj masz wiedzę naprawdę imponującą.
Tak, zrobiłem mały research i powodem, dla którego nie słyszeliśmy o tym za wiele, jest to, że nie jest to jeszcze główny szczyt G7, który planowany jest na czerwiec. To było takie spotkanie robocze ministrów spraw zagranicznych i ministrów rozwoju, właśnie państw G7, którzy przygotowali grunt, że tak powiem, przed już ten szczyt, który odbędzie się w czerwcu. Takie spotkania właśnie bardzo często organizuje się przed jakimiś dużymi konferencjami, żeby ustalić główne tematy, o których będzie się rozmawiać, żeby potem już tylko dopiąć wszystko na ostatni guzik. No i jako, że szczyt odbywał się w Londynie, no to gospodarzem był sekretarz brytyjski Dominic Raab, a poza tym do stolicy Wielkiej Brytanii zjechali przedstawiciele Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii. Był również przedstawiciel Unii Europejskiej, właśnie wysoki przedstawiciel spraw zagranicznych, a także przedstawiciele Australii, Korei Południowej, RPA. No i oczywiście, o czym nie wspomniałem, był również sekretarz stanu Antony Blinken, który był takim głównym gościem właśnie podczas tych rozmów. I to właśnie między Dominikiem Raabem a Blinkenem toczyły się najważniejsze rozmowy. Obaj panowie wspólnie pogrozili Rosji za jej ostatnie działania przy granicy z Ukrainą. Wskazali również na Chiny jako potencjalne zagrożenie. I z takich innych tematów, które poruszyli, które wydają się może dla nas trochę bardziej odległe, to rozmawiali o tym, jak pomóc swoim obywatelom, którzy są uwięzieni w Iranie. W tamtejszych więzieniach są przetrzymywani, no i zastanawiali się, jak można by im pomóc. No i tak jak już wymieniałem tych wszystkich przedstawicieli, to pewnie zauważyliście, że było to więcej niż 7 państw, ponieważ oczywiście w grupie państw G7 są Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska jako taki stały obserwator. I zawsze panuje taka tradycja, że to państwo, które jest gospodarzem, może zaprosić inne państwa do siebie spoza tego elitarnego grona. No i właśnie w tym przypadku Wielka Brytania zaprosiła Australię, Indie, Koreę Południową i RPA. No niestety przedstawiciel Indii nie dotarł, czy dotarł jakiś błyszczem? Ola mi opowiadała, że jakieś problemy były z tym związane.
Tak, ogólnie sytuacja w Indiach jest dramatyczna z powodu właśnie koronawirusa i wszystko dzieje się dlatego, że wirus niestety zmutował, a plan szczepień w Indiach niestety nie postępuje tak szybko, jak byśmy oczekiwali, jak ludzie oczekiwaliby. I niestety właśnie dyplomata z Indii postanowił, że się wycofa dla bezpieczeństwa innych uczestników, ale co ciekawe, trafiłam też na nagłówek z Reutersa, że u kogoś wykryto właśnie z Indii koronawirusa i że teraz jest panika, co się stanie, bo Europa bardzo panikuje, że przyjdzie czwarta fala z powodu mutacji indyjskiej, bo nadal nie wiemy, czy nasze szczepionki będą nas przed tą mutacją chronić, a jeżeli będą chronić, to na ile skutecznie. Także ja ogólnie uważam, że jest wielka panika, jeżeli chodzi o Indię i tą mutację i też nie ma się co dziwić, bo sytuacja jest dramatyczna. Nie wiem, czy widziałeś może te zdjęcia z Indii, gdzie po prostu są masowe groby i po prostu ludzie no po prostu nie mieszczą się w szpitalach. Generalnie sytuacja dramatyczna.
Tak, nawet widziałem takie obrazki bardzo smutne, że już nie ma gdzie grzebać ludzi, są oni i paleni w takich prowizorycznych krematoriach w miastach. Na wielu szpitalach są wywieszane kartki, że już nie ma tlenu i nie przyjmujemy więcej pacjentów. No a jak wiemy, Indie są drugim zbliżeniem, czy już nawet nie wiem, czy nie przegoniły Chin, jeśli chodzi o ogólną liczbę ludności. No a jednak terytorium jest mniejsze niż w przypadku chińskim, więc jest to niesamowita gęstość zaludnienia, szczególnie na obszarach miejskich. I o ile w poprzednich, tak jak patrzyłem na wykresy, to podczas tej drugiej fali to tam liczba zakażeń dochodziła do 50 tysięcy, więc to oczywiście też było bardzo dużo, no to teraz ta liczba zakażeń przekracza już 400 tysięcy, więc to jest po prostu niesamowite dla nas. I no, Indie stają się właśnie takim teraz niechlubnym liderem pod tym względem na całym świecie. No i zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone starają się teraz wspierać Indie, wysyłając sprzęt, no ale nie wiadomo, czy to jest kropla w morzu potrzeb i czy to jakkolwiek pomoże w tym wszystkim. Jeszcze pozwolę sobie dwa zdania do tego G7, bo tak bardzo płynnie przeszłaś do problemu indyjskiego, który na pewno też będzie o nim, będzie omawiany podczas już szczytu, o którym mówiłem, że będzie w czerwcu. To tak kilka szczegółów, żebyście śledzili na bieżąco, kiedy on nadejdzie. To on się odbędzie od 11 do 13 czerwca w Cornwalli, to jest południowa Anglia, w miejscowości Carbis Bay. I to będzie z takich ciekawostek, to będzie pierwsza zagraniczna podróż prezydenta Bidena od czasu jego inauguracji. To będzie też pierwszy raz ministra Sugi i Dragiego, czyli ministrów, czyli premierów Japonii i Włoch podczas, będzie ich pierwszy szczyt G7, w którym wezmą udział, a tak trochę z drugiej strony to będzie prawdopodobnie ostatni, w którym swój udział będzie miała kanclerz Merkel, ponieważ po tylu latach o tym też było więcej w ostatnim podcaście, i więc zachęcamy do odsłuchania. Więc to będzie taki dosyć przełomowy szczyt, no i pierwsze takie duże spotkanie od czasów pandemii, stacjonarne, ponieważ wszystkie poprzednie od marca zeszłego roku odbywały się głównie online, tak jak my teraz zresztą rozmawiamy. I z takich też ciekawych informacji, to ma on się skupiać głównie na wsparciu edukacji wśród dziewcząt, bo są właśnie te państwa, członkowie G7 stawiają sobie takie ambitne cele, żeby po prostu jak najwięcej dziewcząt z krajów nisko i średnio rozwiniętych mogło chodzić do szkoły i jak największy ich odsetek potrafił czytać i pisać, bo to nadal jest wcale nie takie oczywiste w wielu zakątkach świata. Powiedzieliśmy trochę o tym, co dzieje się niedaleko nas w Londynie, bardziej na wschód w Indiach, ale dużo się też dzieje, nie do końca już związane z pandemią, chociaż oczywiście to ma tam swoje początki, w Kolumbii. Olu, słyszałem, że śledzisz tą sytuację i będziesz mogła nam opowiedzieć, co się dzieje właśnie w tym południowoamerykańskim kraju, bo dochodzą do nas wieści o protestach, o ofiarach śmiertelnych, co jest w ogóle przyczyną tych niepokojów.
Tak, śledzę tę sytuację i muszę przyznać, że jest to sytuacja niesamowicie złożona. A wszystko zaczęło się w pewnym mieście. Chciałam powiedzieć miasteczku, no ale ciężko powiedzieć o 2,5-milionowym mieście miasteczko w Kali, położonym w Andach. I co się dzieje? Przede wszystkim 28 kwietnia, czyli już trochę dawno temu, prezydent Kolumbii, Iván Duque, zaproponował reformę podatkową. No i wiadomo, ludzie nie lubią podatków, no ale tutaj naprawdę rozpaliło to Kolumbijczyków do czerwoności, ponieważ przede wszystkim prezydent chciał podnieść próg podatkowy. Do 2022 roku każdy, kto zarabia około 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, bo sobie to tam przeliczyłam, musiałby zapłacić podatek. A w 2023 już każdy, kto zarabia minimum 1780-90 zł, już musiałby też odprowadzić podatek. I żeby sobie w ogóle wyobrazić, jaka jest ta sytuacja w Kolumbii, jeżeli chodzi o zarobki, to minimalna pensja to jest niecałe 1000 zł. Czyli tak naprawdę ten podatek uderzyłby przede wszystkim w kolumbijską klasę średnią, która i tak już ma problemy, i tak nie wiąże końca z końcem, bezrobocie wzrosło. Niestety pandemia też tutaj dołożyła swoje. Pandemia też spowodowała, że wielu ludzi straciło pracę i też myślę, że wielu z nas słyszało o nierównościach. Też wielu z nas, Kolumbia kojarzy się też z narko, z narkotykami. No chyba każdy kojarzy ten serial, kojarzy Pablo Escobara i chociaż dzisiejsza Kolumbia nie stoi Pablem Escobarem, to ten kraj nadal ma wiele właśnie problemów i ludzie boją się właśnie biedy, ludzie boją się tych nierówności społecznych, które mogą się pogłębić i dlatego wyszli na ulicę. I przede wszystkim 1 maja, czyli w święto pracy, które u nas też jest przecież to jest dzień wolny od pracy, wyszli na ulicę i niestety te protesty nie były pokojowe. Niestety wiele osób zginęło. Na ten moment ciężko mi też było znaleźć tak naprawdę dane. Na ten moment mówi się, że około 25 osób nie żyje. Ponad 800 osób jest rannych w starciach. Czytałam też, że można znaleźć zatrważające filmiki w internecie, gdzie ludzie po prostu atakują policję nożami, strzelają do policji. Dużo się też mówi, że ta sytuacja jest wykorzystywana przez właśnie jakieś pozostałości gangów, mafii, którzy wykorzystują po prostu zamieszania do własnych porachunków, do rabowania sklepów. I co ciekawe, prezydent Kolumbii się z tej reformy wycofał w zeszłą niedzielę, ale ludzie protestują nadal. I godzina policyjna, wojsko na ulicach, wycofanie się i zapowiedź dialogu w telewizji nic nie dała. Ludzie dalej protestują. PKB spadło o 6,8% w porównaniu do zeszłych lat i jest prawdopodobnie w Kolumbii największy kryzys od około 50 lat. Kolumbijczycy po prostu boją się biedy, dlatego protestują. I pytanie, czy jak się potoczy ta historia? Myślę, że ja teraz nie mogę jej zamknąć nawet.
No tak, a trzeba jeszcze wspomnieć, że w Kolumbii przez ponad 50 lat toczyła się wojna domowa między rządem a rebeliantami, którzy no nie sprzeciwiali się władzy centralnej. Była to bardzo, bardzo krwawy konflikt. W 2016 udało się podpisać takie zawieszenie broni właśnie między rządem a tymi rebeliantami z grupy Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii, Armia Ludowa. Ona prowadziła właśnie taką wojnę partyzancką, która nie pozwalała temu krajowi się w pełni rozwijać. No i z tego, co słyszałem, to też część tych działaczy właśnie FARC-u nie do końca zgodziło się na to zawieszenie broni i dalej kontynuują te swoje walki. Również inne pomniejsze grupy partyzanckie nie złożyły broni, więc poza takimi konfliktami natury no, czysto politycznej, jak właśnie protesty przeciwko podnoszeniu podatków, to Kolumbia musi sobie radzić z innymi bardziej długoletnimi problemami. I też to, o czym gdzieś tam słyszałem, to, że prezydent chciał jak najszybciej stłumić te protesty dosyć brutalnie, stąd się wzięły te ofiary śmiertelne na początku. Tam też w kontrze do tych rebeliantów z Armii Ludowej pojawiały się różne przez te lata prawicowe bojówki, które je zwalczały, no i ten konflikt narastał i nadal nie jest w pełni zagojony. A to, o czym warto wspominać, bo to jest coś, co już się dzieje jakiś czas, to fale uchodźców z Wenezueli, którzy zmierzają do Kolumbii. Nie wiem, czy też chciałabyś coś o tym powiedzieć, bo widzę, że tak kiwasz głową.
Tak, kiwam głową, bo właśnie oglądałam jakiś czas temu, bardzo się interesowałam tą sytuacją i właśnie oglądałam reportaże o młodych ludziach, którzy emigrują właśnie do Kolumbii w nadziei na lepsze życie, lepszą przyszłość, być może lepszą edukację. A to, co zostają w Kolumbii, może niekoniecznie pokrywa się z ich oczekiwaniami, bo w Kolumbii jest równie niewesoło. Jest to, myślę, że też dla nas jako młodych ludzi bardzo przygnębiająca sytuacja, bo to są praktycznie nasi rówieśnicy.
Nie wesoło, ale na pewno sytuacja jest lepsza, przynajmniej była lepsza niż w Wenezueli, w której, przypomnijmy, panuje tak zła sytuacja, że Wenezuela, mając największe złoża ropy naftowej na świecie, jest w niesamowitym kryzysie. Ludzie ustawiają się w kolejki do stacji benzynowych. Jeżeli ktoś, oczywiście paliwo jest bardzo tanie, ale bardzo trudno je zdobyć. No, tak naprawdę niemożliwe jest załatwić czegoś w urzędzie. Korupcja jest na porządku dziennym. Policja czy takie specjalne szwadrony terroryzują ludzi. Oczywiście mowa tu jest o reżimie Nicolasa Maduro, następcy Hugo Chaveza, który po tym, jak stracił poparcie w większości społeczeństwa związane z tym, że znacznie spadły ceny ropy naftowej na świecie i nie był już w stanie tak hojnie finansować szerokich programów społecznych, właśnie spowodowało to, że ludzie wyszli na ulicę. I to nie jest już oczywiście nowa wiadomość, bo słyszeliśmy o tym od kilku lat przynajmniej. Miały miejsce właśnie brutalnie tłumione protesty. No i właśnie wiele milionów Wenezuelczyków w nadziei na lepszą przyszłość, albo przynajmniej na przeczekanie tej sytuacji, emigruje do Kolumbii, i to potrafią iść setki kilometrów z całym swoim dobytkiem, który im jeszcze pozostał, szukając właśnie lepszego, nowego domu w Kolumbii.
Ja tylko słowem może podsumowania dodam, że najsmutniejsze jest chyba to, że w wielu zachodnich krajach, które może mało interesują, albo u ludzi, którzy mało interesują się Ameryką Południową, Kolumbia niestety nadal pokutuje przekonaniem, że tam to tylko mafia, tam to tylko narkosi, tam to nadal na pewno rządzą poplecznicy Pablo Escobara. I mam nadzieję, że my dzisiaj tym podcastem może trochę odczarujemy ten obraz Kolumbii, że to nie jest jedyny problem tam. To nie chodzi tylko o te narkotyki i tylko o te mafie. Piotrek, ja mam do Ciebie bardzo ważne pytanie. Czy Ty chciałbyś dostać kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów z ubezpieczenia, gdyby coś Ci się stało? Na przykład, gdyby jakaś rakieta spadła na Twój dom.
Czy masz na myśli pewną chińską rakietę, która krążyła nad naszą planetą przez ostatnie dni?
Mam na myśli chińską rakietę. Ja ostatnio widziałam właśnie takiego TikToka, na którym pewna osoba pokazuje tej rakiecie: spadnij tu, spadnij na mnie, żeby dostać kilkanaście milionów z po prostu ubezpieczenia. Bardzo zabawna sytuacja, ale myślę, że tutaj nie ma się też trochę z czego śmiać, bo sytuacja była poważna. I może mógłbyś mi i naszym słuchaczom uświadomić, jak poważna ona była?
Tak, była to dosyć... na pewno istniało pewne niebezpieczeństwo. Naukowcy wskazywali, że istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo na to, żeby komuś się coś stało, ale jednak nie było ono zerowe. No i zaczynając od tego, że skąd... Jak to się stało, że ta rakieta nam zagrażała? Co to była za rakieta? Cała sytuacja zakończyła się bezpiecznie dzisiaj, jak to nagrywamy, czyli w niedzielę 9 maja przed godziną 5 czasu polskiego, kiedy to właśnie część rakiety Długi Marsz 5B, to też jest znamienna nazwa dla chińskiej historii, bo tak jak już wspomnieliśmy, chodzi o chińską rakietę, to fragment tej rakiety padł do Oceanu Indyjskiego, a dokładnie do Morza Arabskiego, czyli na zachód od Malediwów, niedaleko na północ od równika. No jak to się stało, że ten fragment rakiety nam zagrażał? A to był ten fragment powinien odczepić się dużo wcześniej, jeszcze zanim ta rakieta opuściła ziemską atmosferę, i wtedy bezpiecznie spadłby tam, gdzie było przygotowane miejsce, żeby spadł. No niestety odczepił się później, dlatego trochę w niekontrolowany sposób krążył po orbicie. A sama rakieta, ta, o której już mówiłem, Długi Marsz, wynosiła jeden z kluczowych modułów nowo budowanej chińskiej stacji kosmicznej Tiangong, co tłumaczy się jako niebiański pałac, więc Chińczycy mają bardzo ciekawe pomysły na nazywanie obiektów, które potem umieszczają w przestrzeni kosmicznej. Oczywiście strona chińska bagatelizowała całe zagrożenie, mówiąc, że nic się nikomu nie stanie i że Amerykanie robią tylko burzę i zachodnie media. No ale właśnie ostatecznie nic się nikomu nie stało. A to też jest, można o tym wspomnieć, że Chińczycy wszystkie swoje odkrycia w kosmosie tak bardzo po cichu wszystkie swoje rakiety poprzednie wystrzeliwali. No a tutaj takie przez pewien błąd, niedoróbkę techniczną, no spowodowało to burzę medialną na całym świecie. No ale wydaje się, że to jest to jednak nieodłączny element przy eksploracji kosmosu, że pewne takie mniejsze lub większe wypadki będą się zdarzać. Mam nadzieję, że udało mi się wszystko wytłumaczyć. No i niestety Olu nie ma już okazji, że ta rakieta spadnie na twój dom i otrzymasz wielomilionowe odszkodowania.
No niestety muszę się z tym pogodzić, aczkolwiek myślę, że z tak poważnej sytuacji udało się obrócić naprawdę zabawny żart. Myślę, że tą pozytywną myślą, tym śmieszno-nieśmiesznym żartem możemy zakończyć dzisiejszy podcast. Bardzo ci dziękuję, że wziąłeś ze mną dzisiaj udział, że nagrałeś dzisiaj ze mną tę rozmowę. To była przyjemność cię dzisiaj gościć.
Tak, również było mi bardzo miło. Dzisiaj trochę krótszy odcinek, ale miejmy nadzieję, że dzięki temu wysłuchacie go w całości i uda wam się zapamiętać wiele ciekawych informacji i będziecie już wyczekiwać z utęsknieniem naszego następnego odcinka.
Dokładnie, nie ilość, a jakość. I bardzo się cieszymy, że jesteście światowym podcastem. Zapraszamy na kolejny odcinek i dzisiaj był ze mną, tak jak już mówiłam, Piotr.
I Ola, i dziękujemy. Cześć.
Dziękujemy, cześć.